Niesamowita ta rzeczywiście armia wspaniałych dzieci, które prezentują tak piękną folklorystyczną muzykę górali. Zapada zmrok, ma armia Janusika. Tu też jest to panienca na dobranoc. Taki piękny utwór, to zaśpiewam może na koniec. Drodzy Państwo, długo się zastanawiałem, czy zaprezentować Państwu ten materiał. Znalazłem go wczoraj. Dlatego, że padają tam brzydkie słowa, ale materiał jest przeciekawy. To, co się dzieje w dzisiejszych czasach poprzez tak zwanych ludzi specjalnie zatrudnionych, żeby umilać życie tym, co cokolwiek robią, tak zwanych troli. Jednym z nich jest założyciel takiej dobrej telewizji patriotycznej, pan Piotr. I on nagrał po emisji jednego z ostatnich swoich programów taki bardzo emocjonalny protest przeciwko ludziom, którzy wszystko niszczą i utrudniają poprzez trollowanie lub oskarżanie ludzi o ruskie NUNUCE i inne i tak dalej. Drodzy Państwo, Piotr Korczarowski jest absolwentem uniwersytetu, ukończył 5-letnie studia. Zresztą opowie w tym wszystkim. Jest dziennikarzem bardzo wykształconym, młodym i dla mnie starszego amatora. No jest pewnym zaskoczeniem, że jednak ta inteligencja dziennikarska prawdziwa istnieje, ale czasami przy emocjach dużych człowiek nie jest w stanie zahamować swoich nerwów i Piotr to właśnie czyni. Ja przedstawię Państwu, mimo wszystko, że tam padnie chyba 2 czy 3 razy brzydkie słowa, ale to chyba wyrażają te brzydkie słowa to, co pan Piotr chciał przekazać. Pozwólcie Państwo, bo trudno mi było przesłać to komukolwiek to, ale udało mi się to przechwycić na moim telefonie i przekazuję Państwu. Nie wiem, czy to jest akurat zestaw algorytmów i przygotowany specjalnie, ale to wygląda na naturalne siły emocjonalne człowieka, który jest Polakiem, patriotą. Posłuchajmy, drodzy Państwo, niesamowita historia.
Tyle, co nagrałem materiał, że nie zamierzam okazywać żadnej wdzięczności Armii Czerwonej za tak zwane wyzwolenie Polski, a rozwiązał się worek spod takiego kamradzkiego sztandaru, który wylewa na mnie teraz wiadro pomyj w tym takim duchu, że są mną rozczarowani moją postawą, bo myśleli, że jestem taki prorosyjski, a tymczasem ja mam jakieś ale do Armii Czerwonej. No więc wy bando skończonych chamów, buraków, prostaków, plebejuszy od pługa oderwanych, może nie zauważyliście, ale ja zawsze mówiłem, że jestem polskim patriotą. Ja nie jestem prorosyjski, ani proamerykański, ani proniemiecki, ani żaden inny, ja jestem propolski. A to oznacza, że moja ojczyzna jest dla mnie na pierwszym miejscu i to, że w konflikcie z Ukrainą ja mówię, że Rosja ma rację, nie wynika z mojej miłości wobec Rosji, tylko ze znajomości doktryn oraz faktów, które świadczą na tej wojnie przeciw Amerykanom i Zachodowi. Ja po prostu 5 lat studiowałem stosunki międzynarodowe i ja wiem, dlaczego toczy się wojna na Ukrainie i kto tam zawinił. Ale to nie ma żadnego połączenia z tym, że ja akceptuję jakieś wschodnie bandyctwo, tylko dlatego, że wam się roi, że Rosja i Związek Radziecki to jest to samo. Bo jak powiedziałem, i teraz to rozwinę i dojdę do was chamy też. Przede wszystkim, Rosja była pierwszą ofiarą komunizmu, co już na dzień dobry powinno w waszych małych muszczkach zapalać czerwoną lampeczkę, że jednak Rosji nie powinno się łączyć ze Związkiem Radzieckim. Ale dla was ta czerwona lampeczka zapaliła się tak mocno, że tam chyba czerwone sztandary też powiewają. Bo wam się wydaje, że skoro Władimir Putin uważa, że System sowiecki był okej. I Rosjanie dziś popierają towarzysza Stalina, to znaczy, że to było okej. To znaczy, że Federacja Rosyjska i Rosja Radziecka to jest to samo. To ja wam powiem coś takiego. Rosja zdechła po rewolucji październikowej. Rosja Dostojewskiego, Achmatowej, Czajkowskiego, Gogola, Sołżenicyna, tych wszystkich wielkich ludzi, Tołstoja, tej Rosji już nie ma. Bo wykończyła ją właśnie bolszewicka rewolucja. I Lenin, Stalin, Trocki, Kaganowicz to nie byli Rosjanie. A tym bardziej jakiś Marx czy Engels. Rosja była pierwszą ofiarą tej bolszewickiej zarazy. I teraz czytam w internecie komentarze w stylu: czyli 100 milionów ludzi w Rosji nie potrafiło obalić grupki jakichś tam bolszewików, tak? Nie potrafiło. Dlatego, że Rosja była wyjątkowo zapóźniona na prowincji, a pierwszą ofiarą rewolucji rosyjskiej była rosyjska inteligencja, rosyjskie elity. Bo na tym polegała rewolucja komunistyczna. By wejść do każdego państwa i ściąć mu głowę poprzez wymordowanie elit. A jak nie ma elit w kraju, to zostaje analfabecka, niepiśmienna hołota. Zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. I ta hołota nie ma poczucia identyfikacji narodowej, bo oni tylko się cieszą, że ktoś rżnie panów. I to ich satysfakcjonuje i masowo popierają taki ruch, po czym są ciężko zaskoczeni, że się ich rozkłacza, że się ich wtrąca w jakiś więzień, bo się gdzieś tam krzywo spojrzeli czy odezwali, bo hołota nie ma zdolności do analizy przyczynowo-skutkowej. Natomiast Rosja biała, inteligencka, arystokratyczna, już dawno w tym momencie leżała w kałuży krwi. Tej krwi, która potem spłynęła na te ich czerwone sztandary. Więc zbrodnie sowieckie dokonane najpierw w Rosji, a potem we wszystkich państwach, gdzie Armia Czerwona weszła, nie są zbrodniami narodu rosyjskiego, tylko są zbrodniami tej żydobolszewi, która w strukturach zarządzała aparatem terroru i bezpieki i stanowiła władzę, a na dołach tej armii była prymitywna rosyjskojęzyczna hołota, którą jakby zapytać o jakikolwiek cytat z rosyjskiej literatury, z rosyjskiej sztuki, żeby cokolwiek to bydło wymieniło, to nie potrafiliby powiedzieć nic. Tacy to byli z nich Rosjanie. Zaś teraz w Federacji Rosyjskiej nikt nie odważy się tego mitu wielkiej sowieckiej Rosji naruszyć, bo ludzie tam mają poczucie, że wtedy Rosja coś znaczyła. Że wtedy ktoś się z nimi liczył. Że świat szanował Rosję, bo się bał Rosji radzieckiej. I nikt dzisiaj na to się nie rzuci, chociaż były próby odbrązowienia tej historii. I to jeszcze za Władimira Putina powstał genialny film Admirał o wielkorządcy Rosji, admirale Kołczaku. Gdzie jest dokładnie pokazane, jakim bandyctwem była rewolucja bolszewicka. I jaki to był cios dla Rosjan samych. A dziś tak wielu Rosjan popiera stalinizm, popiera ZSRR, popiera wszystko, co się wtedy wydarzyło. Dlatego, że zostali wytresowani. Bo na tym polegała rewolucja. Żeby wymordować inteligencję i wykształcić nowe pokolenie, któremu się wtłoczy te bzdury do głów. Po to była walka z analfabetyzmem, żeby te chamy dały się tresować, bo ci ludzie byli niepiśmienni. Oni nie potrafili trzech plakatów propagandowych przeczytać. Po to były szkoły w Związku Radzieckim masowo budowane, a potem także w Polsce, żeby niepiśmiennych chamów tresować. O to chodziło w walce z analfabetyzmem. A nie jak to niektórzy podkreślają, takie zdobycze komunizmu, bo szkoły budowali. Te szkoły nie nauczały niczego wartościowego. One miały ludzi nauczyć czytać i pisać, żeby tę propagandę mogli czytać. O to chodziło. I dlatego dzisiaj w Rosji ludzie żyją wytresowani, we łby im wdrukowano zdobycze rewolucji. Dlatego w to wierzą. Bo oni nie mają zielonego pojęcia, Czym była Rosja carska? Jak wyglądała? Żyją tylko propagandą, tak jak Polacy w PRL-u żyli propagandą, że przed II wojną światową to były w Polsce pany i szlachta, która gnębiła pracujący lud wsi i miast i na nich żerowała. Ja wiem, jak to szlachta w Polsce żerowała przed wojną. W takiej na przykład mojej Łodzi, gdzie Polacy faktycznie byli bydłem do roboty. Ale fabryki nie należały do Polaków. Były rosyjskie i niemieckie, a żyrowały to wszystko żydowskie kantory i lichwiarstwo. Taka była Druga Rzeczpospolita i wcześniejsze czasy zaborów. Więc dzisiaj, kiedy ktoś mówi, że Armia Czerwona przyniosła nam wyzwolenie, bo Niemcy mordowali, to znaczy, że gówno zna historię, że nie ma zielonego pojęcia o historii. Czym była akcja NKWD? W latach 37-39 wymierzona w Polaków, w Związku Radzieckim. 100 tysięcy Polaków! 100 tysięcy Polaków NKWD wymordowało! NKWD! Nie banderowcy! NKWD! W akcji polskiej. Poczytajcie sobie książki. A potem mówicie, że Sowieci nas wyzwolili od Hitlera. Nie, oni by nas od niczego nie wyzwolili. Tylko Hitler na nich napadł. A oni wrócili mu wpierdolić i przeszli przez ziemię polskie, biorąc łupy. Tak nas wyzwalali. To nie było z miłości do Polaków. To nie było dlatego, że oni się nad nami zlitowali, że Niemcy już nas dość namordowali. Oni to 17 września weszli na dzień dobry w całą inteligencję. To samo, co Niemcy robili. Co wy pierdolicie w ogóle, że to było jakieś lepsze niż Niemcy? Niemcy od pierwszych dni wrześniowych, akcja AB, Intelligent Action, mordowanie polskiej inteligencji. I Sowieci robili dokładnie to samo, jak każdy totalitaryzm. Ściąć łeb narodowi. Mordowali Polaków. Przez cały czas II wojny światowej. Skąd był Katyń? Kiedy był Katyń? Była umowa między Polakami a Rosją Radziecką? To kiedy był Katyń? Tylko że ja wiem, kto podpisał Katyń. Ja widziałem skany rozkazu katyńskiego. Tam może jednego Rosjanina by się znalazło. Tak to samo jakieś Żydy, Gruziny. A wy mówicie, że oni nas wyzwolili. Oni weszli tu w 44 roku. I już od 44 roku NKWD pod przykrywką tworzyło listy Polaków do odwalenia, do dołów z wapnem. W 44 roku oni już przygotowywali, kogo tu wymordują. Kto tu za bardzo Polskę walczy? Nie było procesów pokazowych dowódców AK? Polacy się cieszyli, że Polskę wywojują, zanim czerwoni przyjdą? Że wspólnie razem z naszymi braćmi Słowianami. A tamci pierwsze co? Proces do Moskwy, pokazowy, kara śmierci, kara śmierci. Potem weszli tutaj. Temu bydłu powtykali czapeczki z orzełkami i chcieli wmówić, że to Polacy nas mordują. W KBW, w UB, w kazamatach. Mało to Pileckich namordowano, do dziś szukamy ich ciał. Nie wiemy, gdzie leży taki warszyc. Gdzie go pochowali? I wy będziecie mówić, że to było lepsze od okupacji niemieckiej? Wy nie macie nawet pojęcia o okupacji niemieckiej. Wy nie macie pojęcia na przykład o klasyfikacji ludów przez hitlerowców. To do zakwestionowania jest nawet liczba Żydów pomordowanych. Nie wiemy. Oprócz tej żydowskiej propagandy, która cały czas jest nam sączona, ilu Żydów zginęło. Ale wiemy, że Polacy nie byli do eksterminacji. Czy wy wiecie, że z Auschwitz można było się wykupić? Że Żydzi dostawali tam paczki ze Szwajcarii od Żydów? Że przychodziły paczki z chałwą z Grecji? Oczywiście, że ludzie zdychali w Auschwitz też ze strasznych chorób, z przepracowania. Niemcy potrafili sobie dla beki położyć pod choinką ciała pomordowanych Polaków. Ja wiem, czym był Auschwitz. Ale wy nie macie zielonego pojęcia o historii. Wy tylko operujecie jakimiś sloganami. Czarne, białe. Kochamy Rosję albo kochamy Stany Zjednoczone. I mnie będziecie, skurwysyny, szeregować jako ruskiego agenta. Będziecie mi tu wpychać, że ja jestem zdrajcą słowiańszczyzny, że jestem prożydowski, probanderowski, prorosyjski, proamerykański, wy skurwysyny! Ja Polakiem jestem! Nie będziecie mnie terroryzować swoim prymitywnym światopoglądem. Mnie, człowieka, który 5 lat studiował stosunki międzynarodowe, który historię ma w małym palcu, który zna doktryny, który potrafi ten świat interpretować i rozumie, co tu się dzieje. Chcecie wepchnąć te swoje małe, prymitywne świeciki. Już sobie zaszeregowaliście, że jak krytykuję Stany Zjednoczone za ich bandycką politykę, to znaczy, że z Sowietą bym laskę zrobił. Żebym biegał teraz po ich mogiłach i pomnikach i kwiaty goździki im składał. Wara. Wara od mojej Polski. Mojej wielkiej, kochanej, pięknej Polski. Wara z waszymi partyjkami, tymi pisowcami, platformiarzami, kociarzami i tym ludem smoleńskim, tą całą proletariacką hołotą, która całe życie każe mi wybierać czarne czy białe, z deszczu pod rynnę. To jest po prostu nie do wiary. Ja jestem Polakiem. Z ojca urodzonego w polskim Lwowie, w mieszczańskiej, ale inteligenckiej rodzinie. Moja matka miała na nazwisko Szymanowska z domu. Jestem przede wszystkim Polakiem. Nigdy mi tego nie odbierzecie i nigdy nie wepchniecie mnie w żadną ideologię ani doktrynę. Ja zawsze Polsce będę wierny. Bo znam jej historię, bo wiem, jakie są moje korzenie, bo potrafię dodać 2 do 2. A wy dalej urabiajcie się nawzajem. Będą mi jacyś kamraci pisali, że są mną rozczarowani, bo myśleli, że ja taki prorosyjski jestem. A tu co? Krytykuję wyzwoleńczą Armię Czerwoną. Mordy trwały do 53 roku. Ostatniego wyklętego w 6 zabili. I tak by to trwało. Gdyby rosyjska betonowa klasa wojskowa nie zorientowała się, że będzie kolejna czystka w armii. Taka jak te przedwojenne. I zdecydowała się na zamach stanu. Wiecie, kto był po Stalinie? Pewnie nawet tego nie wiecie. Co to było 100 dni Berii? Czyje proroctwo się wtedy spełniło? Jakie marzenie? Wielosetletnie. Dlaczego plany bomby atomowej dzięki Rosenbergom znalazły się w Rosji radzieckiej? I wówczas tak. Wówczas tamci stracili władzę. Wówczas nastąpiła odwilż. I w Polsce też się dużo zmieniło. Ale w latach 40. to był najbardziej zażydzony rząd w historii naszego kraju. Teraz to jest po prostu nic w porównaniu do tego, co było wtedy. Te wszystkie mince i bermany. Skazali na śmierć pierwszego męża mojej babci. 18-letniego chłopaka. Rozstrzelali go. Bo stwierdzili, że przynależał do przestępczej bandy. Porozbili więzienie w Radomsku. Uwolnili kilku naszych. Ja teraz mam tym skurwysynom składać kwiaty na grobach? Ja nie mam nic do Rosjan. Nic. Absolutnie. I uważam, że ze wszystkimi możemy żyć w zgodzie. Wokół Polski. Zero wrogów wśród sąsiadów. Ale nigdy, na Boga, nigdy nikt mnie nie przekona, żebym przyznał, że to wspaniale, że wojska amerykańskie stacjonują w naszym kraju, że to wspaniale, że wojska sowieckie były w naszym kraju, że to wspaniale, że Hitler Żydów eliminował, że w ogóle wspaniałe są reżimy, totalitaryzmy, ideologie i inne bandytyzmy. Bo jestem cywilizowanym człowiekiem. Bo uważam, że człowiek to znaczy coś dumnego. A nie prymitywna hołota spuszczona ze smyczy. Więc jak powiedziałem, nawet nie próbujcie mnie wrzucać do żadnego wora z waszymi ideologiami. Wara od tego. Tylko Polska.
Helena Marusa-Żówna, Tarnów, więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego, wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego. Bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd. którym stoisz oknie. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz.
Oknie, Witek, muzyk ulicy. Piękna pieśń, zagramy ją w całości. Chciałem chwilę komentarza. Jeszcze raz Państwa przepraszam za używanie słów niezgodnych z audycją radiową. Wiem, że moi wrogowie również to wykorzystają, ale ten program chciałem zaprezentować, dlatego że integruje się po części z młodym redaktorem, który swego czasu zaczynał karierę jako bo to był właściwie aktor, pochodził z rodziny aktorskiej.
In some establishments appetizers are simply the opening act for the main course.
Muszę reklamę wchodzić. I drodzy Państwo, nie przypuszczałem, że taki młody człowiek, który rozpoczął również działalność swojej telewizji, potrafi tak wszystko pozbierać i ma taką wiedzę. Wiedzę, z którą my, kiedy chcieliśmy czegoś się nauczyć, czytaliśmy podziemne gazetki, książki niedozwolone. I myślę, że ta 87 rok, Piotr Karczorowski urodził się właśnie w rodzinie aktorskiej. Zaczął nad karierę, chyba grał w któryś z tych filmów Ewa 07, nie pamiętam, coś takich rzeczy już dawno. Filmoteki tej takiej popularnej nie pamiętam, nie znam, wiem, że tylko nie podobało mu się to życie, chciał walczyć na swojej drodze, rozpoczął studia dziennikarskie, ukończył 5 lat studiów, słyszeli Państwo, stosunków międzynarodowych, no i jest również twórcą i założycielem tej telewizji Emisja, tak zwana Emisja. To jest bardzo dużo ciekawych tematów. Uczestniczył i realizował reportaże właśnie ze spotkań byłych ludzi pochodzących ze wschodu, a zwłaszcza z okolicy Wołynia czy wszystkich Sybiraków. Przeciekawa młoda postać i ja myślę, że ta Polska nie upadnie, skoro ma takich młodych, dobrych ludzi, a tych, którzy tam, jak słyszeliście Państwo, poniewierają go za to, że każą mu świeczki palić na grobach radzieckich, odwrócili się teraz od Amerykanów i chcą Rosjan z powrotem, no to dziwne. Taka jest Polska, ciężko to wszystko zrozumieć, ale dla Państwa, żeby to zrozumieć, przekazałem ten właśnie jego emocjonalny reportaż, który znalazłem wczoraj w internecie. Trudno było go uzyskać, ale dzisiaj udało mi się jakimś cudem po południu i dla Państwa odnalazłem. Zapytałem również sponsorów, przyjaciół, czy uważacie, że powinienem to zrobić, czy nie, czy zadbać o to, żeby powycinać te, no ja nie mam takiej ani czasu, ani profesjonalnej maszyny, która by wycinała przekleństwa, bo to tutaj nie ma nic tak zwanego przygotowanego, wysterowanego i jeszcze, dopóki ta ustawa nowa, która wchodzi w życie, nie zakłóci tego wszystkiego. Jak zakłóci, no trudno. Jeszcze raz posłuchajmy tej pięknej pieśni Witek, muzyk ulicy, kolektyw orkiestra, Stokłosa kolektyw orkiestra. Proszę Polsko, nie umieraj. Piękne jest video, tu już kiedyś proponowałem Państwu, że obejrzeć taką młodą dziewczynką przy fortepianie. Muzyk ulicy. Posłuchajmy tego znakomitego wykonania, żeby odpocząć po tym emocjonalnym wyznaniu.
Więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego. Wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy.
Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie.
Ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce, ale ja nie przestanę grać. Kochana ojczyzno, czas przewietrzyć swe pokoje, przetrzeć stary kurz. Zdejmij maskę z głów posłańców. Słuchaj pieśni swego ludu, a nie kukieł karłów i sługusów zza dalekich mórz. Słuchaj pieśni swego ludu. Ja ci przecież dobrze życzę, nie rozliczam cię. Nie chcę wiedzieć, z kim ty byłaś, z kim chcesz być, ty lepiej wiesz. Ciężko tańczyć, gdy dwóch prowadzi. Trójkąt ostre rogi ma. Ja nie kreślę takich figur. Cenię sobie prosty świat.
Drodzy Państwo, przepiękny utwór polecam Państwu. Witek, muzyk ulicy, nie umieraj polsko. Teraz tak, mam przed sobą dokument, mam dużo materiału, które przygotowując program radiowy pozostało w moim pamiętniku. W 2009 roku wydrukowałem i znalazłem na stronie internetowej Marucha pytania, na które trudno uzyskać odpowiedzi. Te pytania są bardzo trudne, ale jesteśmy w przededniu światowego zarządzenia specjalnych kart zdrowotności, czyli takich, tu już Leszek Szostak wspominał, tych takich certyfikatów, które będziemy mieli posiadać, musimy posiadać, żeby ułatwić nasze zdrowie. No i będziemy wszystkim monitorowani i wchodząc do lekarza będą wszystko wiedzieli, co nam dolega, jak nas leczyć. W 2009 roku pytanie, na które trudno uzyskać odpowiedź. Posłuchajmy, to jest tak ku pamięci. Czy istnieją losowe, anonimizowane badania skuteczności i nieszkodliwości szczepionki na świńską grupę w porównaniu z efektem placebo? Akurat wtedy była ta świńska swine flu popularna, to taka poprzedniczka COVID-a, no, którą szybko zaprzestano. Znam również z historii z pracy, kiedy mój kolega z pracy tak szczepił szybko dzieci, bo chciał zapobiec i te dzieci tak bardzo ciężko chorowały. Odpowiedź na to pytanie jest: nie ma żadnych takich badań. Drugie pytanie. Gdzie są badania naukowe potwierdzające, że szczepionki przeciw grypie w ogóle działają? Żadne rzetelne badania w tym zakresie nie istnieją. Jak państwo widzą, jak nasi przywódcy, czy nasz pan premier zapewnia, że scientist, naukowcy i są wskazania. I ta pani, która tu przez lata występowała, dwa ostatnie, w tym, no aż strach bierze. Żadne badania w tym zakresie nie istnieją. A jednak ludzi się przekonuje o tym, że to jest skuteczne. Brak rozsądku, zdrowego rozsądku wciąż istnieje i dlatego ludzie to czynią. Trzecie pytanie. W jaki sposób timerosal, związek zwany też metylanem rtęci, używany w szczepionkach przeciwko grypie, może być bezpieczny dla organizmu ludzkiego? Nie jest bezpieczny, gdy jest silną trucizną. W wielu przypadkach u osób zaszczepionych powoduje autyzm lub inne choroby neurologiczne. Mało przypadkach? Dlaczego wciąż pojawiają się raporty o dzieciach i nastolatkach, które doznały uszkodzeń systemu nerwowego, opuchlizny mózgu, nawet o przypadkach śmiertelnych? Ponieważ szczepionki są niebezpieczne. Przemysł farmaceutyczny jednakowoż rutynowo ignoruje takie raporty, określające jako przypadki losowe, bez względu na częstotliwość ich występowania. Dlaczego lekarze nie polecają witaminy D jako ochrony przed grypą, mimo że aktywuje ona siły obronne organizmu dużo skuteczniej niż szczepionka? Ponieważ witamina D nie może być opatentowana i sprzedawana jako lekarstwo. Co gorzej, jesteś w stanie sam dostarczyć ją organizmowi, odpowiednio się odżywiając. Następne pytanie, szóste. Jeśli ludzie potrzebują szczepionek, aby przeżyć, jakim cudem udało się rasie ludzkiej utrzymać przez całą swoją historię, gdy w szczepionkach nikt jeszcze nie słyszał, gdy o tych szczepionkach nie słyszał? Ponieważ organizm ludzki, odpowiedź, jeśli jest wystarczająco zaopatrzony witaminą D, sam potrafi obronić się przed mikroorganizmami, bo tak mu zakodowano w genach. Pan Bóg nam to dało. Dlaczego ludzie zaszczepieni na grypę mimo to często nie zapadają? Ponieważ szczepionka działa tylko na te osoby, które jej nie potrzebują, gdyż ich organizmy są w stanie stwarzać przeciwciała, zatem reagują na szczepionkę. Jeśli szczepionka na grypę naprawdę działa, to dlaczego w 2004 roku, kiedy jej zabrakło i liczba szczepień spadła o 40%, nie zanotowano żadnego ogromnego wzrostu zachorowań? To jest statystyka, nie naukowcy. Więcej, nie zanotowano w ogóle żadnego wzrostu zachorowań, gdy szczepionki nie mają na nie żadnego wpływu. Nie działają. W jaki sposób szczepionki na grypę mogą zredukować liczbę przypadków śmiertelnych o 50%, skoro tylko jakieś 10 przypadków śmiertelnych w sezonie zimowym jest powiązanych z grypą? Oczywiście nie mogą. Liczby są kłamliwe i apelują do ignorancji społeczeństwa. Skoro szczepionki działają tak dobrze, to dlaczego ich producenci i urzędy służby zdrowia nie chcą podawać ich weryfikowanym badaniom naukowym, porównując z efektem placebo? Otóż producenci i władze twierdzą, iż byłoby to nieetyczne, natomiast wstrzykiwanie setkom milionom ludzi bezużytecznych czy nawet szkodliwych substancji i robienie przy tym wielkich pieniędzy oczywiście jest etyczne jak najbardziej. Celem działania przemysłu szczepionek nie jest oferowanie jakiejkolwiek ochrony organizmu przed chorobami, lecz robienie pieniędzy. Jeśli ktoś o tym do tej pory nie wie, przykro i smutno. Myślę, że znowu ci opluwacze tutejsi spowodują, że uprawiam tak zwaną politykę antyszczepionkową. A ja przeczytałem tylko dokument z 2003 roku, przy tym jakby wybuch tak zwanej grypy świńskiej. Wygląda na to, że Europejczycy masowo odmawiają szczepienia się przeciwko wirusowi H1N1 odpowiedzialnemu za świńską grypę, mimo nachalnych, prowadzonych na ogromną skalę kampanii uświadamiających. W Niemczech wyszło na jaw, że pani kanclerz Angela Merkel, zmierzchniczka pana Donalda Tuska, jej ministerstwo oraz siły zbrojne otrzymują inną szczepionkę niż cała reszta pospólstwa. Znowu teoria spiskowa. Elity dostaną Selvapan Baxtera, natomiast pospólstwo wstrzyknie się preparat osławionej firmy GlaxoSmithKline, zawierającej skulen oraz oparty na trującej rtęci Timerosal. Żeby nie było, że publikujemy jakieś niesprawdzone bzdury, bo czyż możliwe byłoby draństwo aż na taką skalę, powołamy się na szanowany dziennik niemiecki Die Welt, który pisze: rzucę to podejrzenie o oszustwo na niemieckie Ministerstwo Zdrowia oraz na Instytut Paula Ehrlicha, odpowiedzialny za szczepionki. Ludzie zadają sobie pytania, dlaczego rząd i elity traktowane są w specjalny sposób. Na myśl przychodzi nowela Farma zwierząt Orwella. Znów jesteśmy przy tym, gdzie wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi od innych. Badania opinii publicznej w Niemczech wykazują, że jedynie około 1/3 populacji jest zainteresowane podaniem się zbawiennemu działaniu szczepionki przeciwko H1N1. Inne szanowane pismo niemieckie Der Spiegel pisze o otwartej rebelii osób pracujących w służbie zdrowia, szczególnie zaś lekarzy dziecięcych zaniepokojonych używaniem toksycznej szczepionki. Przypominam Państwu historię mojego przełożonego z pracy, który miał z dziećmi bardzo duże problemy po zaszczepieniu tą szczepionką. Dieter Ludwig, przewodniczący Komisji Leków, mówi po prostu o zmowie między firmami farmaceutycznymi a rządami, co wcale nas nie dziwi ani nie zaskakuje, bośmy do tego wniosku już dawno doszli własnym rozumem. W Danii wyznaczeni na pierwszych odbiorców szczepionki urzędnicy państwowi i pracownicy służby zdrowia twierdzą, że wirus jest zbyt łagodny na podejmowanie takich drastycznych środków i również odmawiają jej przyjęcia. Jedynie około 30% zgłosiło się do szczepień. Podobno jest w innych krajach, Skandynawii i Finlandii. Zainteresowanie szczepieniami jest nikłe, mimo agresywnej kampanii prowadzącej we wszystkich mediach, na plakatach ulicznych, na billboardach. Nawet Holendrzy nie mają zamiaru się masowo szczepić. My jednak nie widzimy w tym żadnej tragedii. Rządy kupiły szczepionkę od producentów. Kupiły, zapłaciły za nią, zapłaciły. Firmy farmaceutyczne zarobiły forsę? Zarobiły. Urzędnicy państwowi dostali łapówki? Dostali. No więc o co chodzi? Ci, co mieli zarobić, zarobili. A szczepionkę można już spokojnie wyrzucić do szamba. Czyli historia się powtarza. COVID teraz już coraz więcej, że my, foliarze i zwolennicy teorii spiskowych, jesteśmy wrogami osób zaszczepionych. Wszystkiego dobrego życzę, którzy ulegli tej propagandzie. Drodzy Państwo, przydałaby się ładna piosenka, żeby zrelaksować Państwa, ale czas ucieka. Ja chciałem jeszcze zaprezentować ostatni materiał, który nie udało mi się zaprezentować kiedyś. Wkrótce ogromne spotkanie w Auschwitz. Posłuchajmy najpierw, później będę wspominał, pan Gadowski będzie, Witold Gadowski organizuje to spotkanie, ale rok temu zaprosił księdza profesora Tadeusza Guza. I tutaj są pytania takie, może troszkę posłuchajmy tego, bo znowu w całości się nie zmieni. Na zakończenie nasz ukochany ksiądz profesor Tadeusz Guz. Ideologie, które doprowadziły do Auschwitz, a Marsz Życia i Wolności znowu odbędzie się w sierpniu. Zapraszam Państwa do archiwalnego wysłuchania tego znakomitego wystąpienia księdza pana profesora Tadeusza Guza.
By się nie twierdziło, mówiło i w jakimkolwiek aspekcie, cokolwiek by się nie działo na świecie, to proszę się przyjrzeć strukturze mediów i to w dalekim tego słowa znaczeniu. Nie rozróżniam tutaj zasadniczo mediów, a to dlatego, że jestem filozofem i niestety nie znajduję istotnych różnic
pomiędzy różnymi środowiskami medialnymi, podkreślam, istotnych. I jeżeli badamy strukturę mediów, to proszę zobaczyć, dam jeden przykład z ostatnich dni. Zwróciliście Państwo, zapewne mający każdy z Was więcej kontaktów z mediami niż ja, bo moje kontakty z mediami to są prawie że wyzerowane. I to nie dlatego, żebym świata medialnego nie cenił, tylko dlatego, że jeżeli chcę zachować umysł w jako takiej formie, czyli w tym, żeby poznawał prawdę na co dzień, to nie mogę sobie pozwolić na taką gigantyczną, przekraczającą nawet moje możliwości osobiste, falę deprawacji mojego umysłu. I dam Państwu jeden przykład z ostatnich dni. Prześcigali się dziennikarze polscy z lewej i prawej sceny dziennikarskiej w przekazywaniu wiadomości, ile to rząd polski będzie dofinansowywał kwestie opału czy energii na zimę polską. Proszę mi wierzyć, co mnie w tym, ale to straszliwie, dogłębnie przeraziło. Żadna dziennikarka, żaden dziennikarz, czy z lewa, czy z prawa, nie zapytał, nie dotknął przy tym głównej przyczyny tego stanu rzeczy. A jaka jest główna przyczyna tego stanu rzeczy? Zakaz wydobywania węgla.
Tak jest, polskiego węgla.
Wiecie, kochani Państwo, z jakiego ducha wyrasta zakaz wydobywania węgla przez Polaków, Niemców czy innych? Z tego ducha, o którym dzisiaj mówiliśmy. A wiecie Państwo, dlaczego nam się zakazuje wydobywania węgla? Dlatego, że paru paniom i paru panom w Unii Europejskiej i poza nią w szczególności nie podoba się prawda o tym, że każdy z nas jest człowiekiem.
Tak jest.
Czy wiecie Państwo, dlaczego jest zakaz wydobywania węgla, czy gazu, czy ropy, czy innych rzeczy, czy dóbr naturalnych? Bo ci Państwo, a to jest zaledwie parę rodzin na świecie, uznali, my nie jesteśmy ludźmi. Czy wiecie Państwo, o jaki problem tutaj chodzi? My nie mamy prawa być ludźmi. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że człowiek jako człowiek ma naturalne prawo otrzymane osobiście od Boga Najwyższego do wszystkich dóbr naturalnych. Rozumiecie Państwo? Powiem Państwu, że gdybym się udał osobiście do każdego z decydentów, którzy podjęli tę decyzję o wykasowaniu dostępu Polski, Europy i wielu innych narodów do węgla choćby, gdybym miał możliwość, żeby spotkać każdego z decydentów, to wiecie Państwo, ja bym go nie pytał o to, czy dlaczego zakazał węgla, czy mi da dopłatę do zakupu węgla, tylko ja bym mu postawił jedno pytanie. Czy ja dla ciebie jestem jeszcze człowiekiem? Zauważcie państwo. Dlaczego, kochani państwo, Trzecia Rzesza niektórych Polaków, niektórych Żydów i niektórych przedstawicieli innych narodów skazała na śmierć? Dlatego, że nie uznała ich za ludzi, za osoby ludzkie. Bo kto nie przyznał się nie do rasy germańskiej, tylko do ideologii socjalizmu rasistowskiego, ten nie miał prawa bytu. Dlatego, kochani, radzę wam mieć rozumny dostęp do tego, co na forum publicznym mówi się jako niemieckie. Bo rozumiecie państwo, że jak się dotychczas interpretowało Trzecią Rzeszę i ja 14 lat będąc w Republice Federalnej Niemiec nie zamierzałem zabierać się za analizę tej ideologii. I ja dopiero w Polsce po wypowiedzi prezydenta USA Baracka Obamy o polskich obozach zagłady natchnął mnie Duch Boży, żebym się zajął analizą tej ideologii. Bo ja zasadniczo do tamtego momentu miałem wypaczone rozumienie Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w sensie ideologicznym. Bo byłem pewien, że Hitler ten naturalny naród Niemców uznawał za naród. A okazuje się to nieprawdą. Że Hitler i cała ta jego ekipa ideologiczna żadnego Niemca w sensie jego rodowodu z niemieckiej rodziny nie uznała za Niemca. Niemcem w sensie folk, części narodu, jako część narodu dopiero stawał się każdy Niemiec urodzony z niemieckich rodziców, ale dopiero wtedy, kiedy przeszedł pranie mózgu i całym umysłem opowiedział się za tą satanistyczną, rasistowską i socjalistyczną i materialistyczną ideologią. To jeżeli, kochani państwo, my jesteśmy w takim potrzasku intelektualnym, że ja jako profesor filozofii dopiero przez analizę źródeł dochodzę do zrozumienia najważniejszych pojęć, które zadecydowały o takim kataklizmie, jednym z największych w dziejach świata, to znaczy, że, drodzy państwo, przeciętny człowiek globu jest zasadniczo odcięty od tej wiedzy. I tutaj ten przykład z węglem, on pokazuje, kochani, że my tylko dlatego nie mamy prawa do węgla, ponieważ my nie jesteśmy uznani za decydentów o jego zakazie wydobycia za ludzi. Nawet nie w sensie za ludzi w rozumieniu socjalizmu czy komunizmu Karola Marksa i Fryderyka Engelsa jako ludzkości, czyli jako gatunku. Ani jako gatunek ludzkość nie jesteśmy afirmowani, ani jako jednostkowe, osobowe podmioty przynależące do ludzkości. Rozumiecie, kochani, w jakim my jesteśmy potrzasku? Człowieka nie uznaje się za człowieka. I dlatego dyskusje o kopalniach, o węglu, rozumiecie, kochani, że to jest jedna wielka, takie kłamstwo.
Bo ci ludzie, którzy nam mówią, że zakazujemy w 2050 roku definitywnie wydobycia węgla w Polsce, wiecie państwo, co oni o nas sądzą? Że my nie mamy statusu osób ludzkich i narodu osobowego. Bo Bóg w Trójcy Świętej Jedyny dał nam prawo jako ludziom w Polsce do korzystania, owszem, rozumnego, ale korzystania ze wszystkich naturalnych dóbr Rzeczypospolitej Polskiej. Powiem, kochani, że każdy, kto ośmieli się na terenie Rzeczpospolitej wypowiedzieć, zakazuję ci wydobycia węgla. Każdy, kto chce nam przymusić i założyć nam maski na twarz. Każdy, kto zakazuje nam korzystania z żywego ognia. Każdy, kto w Polsce będzie nam ograniczał, czy hodowlę zwierząt, czy roślin, czy uprawę ziemi. Każdy jest rodowodem spokrewniony z największymi bestialskimi niemieckimi ideologiami III Rzeszy Niemieckiej. A dlaczego, kochani państwo, ta teza jest nie do obalenia? Dlatego, że tamci z III Rzeszy Niemieckiej wszystkie zakazy i wyroki śmierci oparli na wszystkich męczennikach II wojny światowej na tezie, że jeżeli nie poddasz się praniu mózgów tej ideologii, to nie jesteś godzien życia. Czyli nie jesteś człowiekiem. Obecny kształt ideologii neokomunistycznej, zobacz, skonkretyzowanej w ostatnich 3 latach pod kryptonimem COVID-19, przyjmują w odniesieniu do osób ludzkich całego globu takie same stanowisko. Przekreślili nas, kochani, jako osoby ludzkie. I jako społeczności zgromadzone w małżeństwa składające się z jednej kobiety i jednego mężczyzny, w rodziny składające się z rodziców i dzieci, w narody. I dlatego my musimy, kochani, stąd, z Oświęcimia, przesłać jednoznaczny apel. My się na zagładę ludzkości w jej wymiarze narodowym, międzynarodowym i jednostkowym absolutnie nie godzimy. I dlatego, kochani, zakazów, które są sprzeczne z prawem naturalnym w Rzeczypospolitej Polskiej, respektować nie zamierzamy. Dlatego, że te zakazy bazują na najgłębszej tezie, to znaczy na odrzuceniu Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego jako Stwórcy, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości i świata. I ani na zamach na Boga objawienia chrześcijańskiego, ani na zamach na człowieka w Polsce, w Polonii, w Europie i na świecie nikt, kto ma resztki rozumu, zgodzić się nie może. Dlatego, kochani, odmawiamy i nikt z nas rozumnych nie może się zgodzić z zakazami prawnymi, które godzą w samą istotę prawa naturalnego. Kochani, Kościół to jedyny istniejący jeszcze na szczęście ambasador prawa naturalnego. To, że Kochani, mamy taką sytuację, o czym wy wiecie lepiej niż ja, bo ja mogę za Sokratesem powiedzieć tak najuczciwiej, jak potrafię to wyznać, że ja nic nie wiem. Ale wiem, kochani, że jest ktoś, kto wszystko wie, kto jest absolutem, czyli Bogiem. Co to oznacza w tym pytaniu, jeżeli dobrze słyszę te różne aspekty? Kochani, jeżeli pytam o Kościół, to w pierwszym rzędzie pytam o Jego boskiego i ludzkiego założyciela Jezusa z Nazaretu. A On jest i w boskości, i w człowieczeństwie święty. Chrystus jest, kochani, święty. Nie pojawił się na ziemi większy ambasador prawa naturalnego jak Chrystus. Zobaczcie Jego Ewangelię. Ewangelia to jest, kochani, między innymi konstytucja prawa naturalnego. Nikt tak jasno nie wyłożył, jaki porządek naturalny Bóg objawienia chrześcijańskiego Starego i Nowego Testamentu stworzył. I dlatego Bóg jest stwórcą i człowieka, i dóbr naturalnych, jak węgiel choćby. I my mamy uniwersalne, i to tego uczy Kościół do godziny obecnej, i żaden kardynał, papież, biskup nie może tego zmienić, że, drodzy Państwo, kwestia dostępu do dóbr naturalnych jest przez Kościół na gruncie Ewangelii Chrystusa, czyli pierwszej konstytucji o prawie naturalnym, tej najważniejszej. I chodzi o to, że Kościół powiedział o powszechnym używaniu dóbr. Co to oznacza? Każdy człowiek jako człowiek z racji na swoje bycie człowiekiem ma prawo na przykład do wydobywania węgla. Rozumiecie Państwo? Każdy.
Myślę, że Państwo doskonale rozumieją. Doskonały przekaz księdza profesora Tadeusza Guza. A ja mam jeszcze 3 minuty zadedykować piosenkę znakomitym sponsorom. No już tydzień temu grałem i dziękowałem wszystkim tym, którzy podjęli się pomóc mojemu wnukowi nagrywanie filmu. Wiem, że już robił, zbiera aktorów, skończył już chyba i będzie zaczynał kręcić w lipcu ten swój film. Dziękuję bardzo wszystkim po kolei, który jeszcze raz umieszczę na w kolejnych audycjach. Jak zwykle czasu mi zabrakło, a tu naszym sponsorom pani Łucji i Wiesławie Urban, panu Wiesławowi, przepraszam, dziękuję serdecznie, panu Adamowi Michasiu, pani oczywiście Barbarze i Wacławowi Bilawa, Krystyna Marian Pluchoscy, Jan Adamski, Grzegorz Przybyłowski, Zbyszek i Wanda Guzowscy, Alina i Andrzej Olejniczak. No, drodzy Państwo, niektórzy z moich sponsorów dopytują się, jak to oni robią, że sponsorują to radio. Ja jedyne, co mogę, to podziękować i w każdej audycji dziękować, a to, że podejmują się ze swoich rent, emerytur, czasami małych bardzo pieniędzy, zainwestować w radio o późnej porze. Jestem dumny i serdecznie im dziękuję. Spotkałem kiedyś piękną piosenkę akurat do prostego człowieka. I tą piękną piosenką chcę zakończyć audycję. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Audycja była być może trochę przez wstęp pana Piotra na początku audycji nieprzyjemna, ale myślę, że dzwoniła nas tu słuchaczka, mówi, że to nie zabrzmiało tak, jak powinno zabrzmieć, że to obraża kogoś, ale przy takich emocjach rzeczywiście przeszło to panu Piotrowi, także przepraszam jeszcze raz za ten reportaż pana Piotra Korczarowskiego i dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam za tydzień. A teraz już ten piękny utwór, który wpadł mi do ucha. Akurat taki zespół mało znany, ale piosenka do prostego człowieka. Dobranoc Państwu, do usłyszenia.
do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia. Gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźnie z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w próg ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bijać to my, panowie szlachta, bijać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię.
Hurry hard! The new Canadian Curling Club is a comedy with a heart as big as Canada itself. When a small town's Learn to Curl class meets a coach with strong opinions about immigrants, things start to heat up. Don't miss this hilarious story about national identity, creating friendships, and becoming a team. The new Canadian Curling Club, July 13th to 29th at the Drayton Festival Theatre. Get your tickets at DraytonEntertainment.com.
80s. 90s now. 98.5 CKWR.
You're listening to
98.5 CKWR,
Waterloo Region's adult alternative.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Vorbește, pământul se clatină, marea ascultă. Când el vorbește, când el vorbește, totul stă nemișcat în fața celui ce le-a creat. Când el vorbește, când el vorbește, morți înviază,